Dziś w audycji zupełnie nieprawdopodobny świat Joanny Wieczorek-Dźwięk.
Kawałek świata i herbata w Radiu Gdańsk.
Bo ma męża szamana, takiego, który rozmawia z dżinami albo wychodzi z domu wieczorową porą pod baobab, żeby tam pomedytować z przodkami. Autorka książki Wszystkie barwy słońca mieszka w Senegalu i w Polsce. Joanna Wieczorek-Dźwięk.
Przyszedł już czas wielkiego powrotu, do odczuwania prawd, widzenia ważnych słów. I czuję, płonie światło tuż obok nas, tak czuję, światło płonie.
Ta dzisiejsza nasza opowieść będzie zupełnie niewiarygodna, zupełnie nieprawdopodobna, no bo właściwie nie ma takiego życia i być nie może, jakie ty prowadzisz.
No tak, zgadzam się, że moje życie jest dosyć, wymyka się standardom. Ktoś określił, szukał takiego słowa na mnie i ten ktoś mówi: pani Joanno, pani jest taka specyficzna.
Właściwie można by zacząć niespecyficznie, bo to są już znane przypadki, że dziewczyna rzuca korporację.
Tak, odeszłam z korporacji. W moim przypadku to po paru latach takiego przygotowywania się do zmiany i pracy w korporacji, gdzie zawsze czułam się nie na swoim miejscu, aczkolwiek był taki moment, parę lat, kiedy obowiązki dawały mi spełnienie i satysfakcję.
To nie było takie nerwowe, że rzuciłaś przysłowiowo papierami?
Nie, to nie było.
Dość tego.
To nie był zupełnie mój przypadek. Ja nawet miałam dosyć wygodnie, ciepła posadka, wysokie stanowisko przez ostatnie 7 lat, 13 lat w korporacjach, w centrali trzech międzynarodowych banków.
Podobno popołudniami czy wieczorami chodziłaś na różnego rodzaju szamańskie warsztaty rozwojowe.
Tak, dzisiaj po latach, jak patrzę na to z perspektywy, to stwierdzam, że powinnam była więcej imprezować, jak się miało te 20 i 30 lat, bo aktualnie mam 42. No, nadal to jest dobry moment na imprezowanie, ale moje życie już jest tak egzotyczne, że teraz imprezuję bardziej z energiami, duchami Afryki i w rytmie senegalskiej muzyki. A jak mi się zrymowało.
Bardzo ładnie. I było tak, że najpierw znalazłaś sobie miejsce na wsi, tak?
Tak, to pracowałam w tej korporacji, a równolegle cały czas poszukiwałam rozwój osobisty, rozwój duchowy, różne kursy. Tutaj yoga, tu warsztaty szamańskie, tutaj tao, coś o kobiecości, tutaj tantra, tu taniec pięciu rytmów, tu śpiew z aniołami,
no siedmi rodem,
tutaj ustawienia hellingerowskie. Tak, jeszcze zrobiłam kurs nauczycielski jogi kundalini. Linii to półtora roku trwało, dojeżdżało się do Jeleniej Góry, gdzieś na zachodzie i chodziłam, pracowałam do banku, a potem po 17 prowadziłam zajęcia jogi, tak przez rok dałyśmy radę.
Potem tę korporację zostawiłaś, wyjechałaś sobie na jakiś czas na wieś, tam zamieszkałaś sobie w domku, w chałupie.
Ale to jeszcze
nic nie robiłaś, nie?
Nie tak szybko, ja i nagle przestałam obcinać włosy. Jak te włosy rosły coraz dłuższe, to mi się coraz bardziej ciągnęło mnie do zmiany. To jest tak, jak chyba jakaś taka siła we mnie wstępowała, jak u tego Samsona z długimi włosami.
To dziwne jesteś rzeczywiście, bo kobiety obcinają włosy. Przechodzą metamorfozę.
Widziałem takie
programy w telewizji.
Zgadzam się, nawet moje znajome też obcięły włosy, ale kompletnie na łyso. Opisuję też o tym w książce. No, przechodziły akurat metamorfozę, obcięły włosy na łyso, włosy już odrosły, one doświadczyły, czego miały. Natomiast ja przestałam obcinać, włosy sobie rosły naturalnie, a u mnie wzrastała potrzeba do większej wolności, swobody i do pójścia za sobą. No i wtedy odchodzę z tej korporacji 4 lata temu. Mam pomysł na siebie.
Poczekaj, ale jak długie były te włosy?
Włosy były już prawie do pasa.
Jest powód do dumy.
Zresztą wiesz, w jogicznej wiedzy to włosy to jest taka antena, gdzie pobieramy te informacje z wszechświata. One tymi końcówkami włosów idą nam do mózgu, stymulują ten mózg odpowiednio i przychodzi nam ta eureka albo ta euforia.
Dziękuję, powiedział łysemu.
To zmieńmy temat, tak? Odchodzę z korporacji.
No dobrze, kupię sobie beret z antenką i będzie wszystko w porządku.
Odchodzę z korporacji, mam pomysł na siebie, przygotuję swoją własną ofertę rozwoju, medytacja, mindfulness, yoga i wejdę do zestresowanych pracowników firm na etacie, korporacji i tak dalej. Ale, tak jak wspomniałeś, wyprowadziłam się na wieś. Zamieszkałam w domku na podmazowieckiej wsi.
I nie robiłaś podobno nic.
Tak, miałam oszczędności, mogłam sobie pozwolić. To znaczy na początku miałam ogromną presję, żeby coś robić, bo przecież trzeba działać, bo działanie w naszej kulturze jest promowane, a bezczynność, brak efektów to jest leniuchowanie. Więc jakiś czas mi zajęło pogodzenie się z tym, żeby dać sobie taki czas na taki detoks. Ale dopiero jak odeszłam z korporacji, skonfrontowałam się z różnymi słabościami, przekonaniami, zbędnymi poglądami, które potrzebowałam usunąć. I jednym z nich było zrozumienie, żeby po prostu być, delektować się wschodem, zachodem słońca.
Czyli taka nauka, jak wytrzymać sama z sobą?
Tak, tak. Jak wytrzymać sama z sobą, bo żeby przekroczyć to wewnętrzne ciśnienie, bo przecież ja odchodzę z korporacji i nagle powinnam czuć się szczęśliwa i swobodna.
Jak masz wolne, to idziesz na jogę. Taki przymus też.
Tak. Powinnam być wolna i szczęśliwa, a nagle ja czuję wewnętrzną presję i nie potrafię się zrelaksować i odpocząć. Nie potrafię być tu i teraz. Ja, osoba, która już tyle różnych tych nauk zgłębiła, różnych doświadczeń, a nie potrafię. I to mi zajęło parę miesięcy i zresztą to polecam, bo jeżeli ktoś ma możliwość, chce zrobić zmianę w życiu i ma możliwość poeksperymentowania, bo ma oszczędności, to niech sobie da taki czas na spojrzenie na siebie z jeszcze innej perspektywy i poszukanie jeszcze tych innych darów i talentów, bo ta warstwa w nas, która jest, jesteśmy jakby tak trochę zakurzeni przez tą pracę, to intensywne życie, ten stres, te napięcia, te obowiązki i tak dalej. I jak chcemy dać sobie tą przestrzeń na nas samych, to ta warstwa się tak powoli odkurza, ale jak tworzymy sobie to wewnętrzne napięcie, że ja już powinnam mieć program albo działanie, albo ofertę i coś robić, to wtedy znowu ta warstwa jest, cały czas się nie odkurzy.
Ale wydaje mi się, że w tym momencie jeszcze nie odnalazłaś się tak do końca siebie, bo wyruszyłaś w świat.
W tamtym momencie nie odnalazłam siebie, tak, jeszcze cały czas poszukiwałam, miałam wizję, znałam mniej więcej kierunek, czyli praca z ludźmi, działanie takie twórcze, dotykające duszy i tego sedna. Dla mnie zawsze ta głębia miała znaczenie. No i jestem sobie na tej wsi. Po jakimś czasie już nauczyłam się odpuszczać, ale po roku stanęłam na kolejnym rozdrożu i postanowiłam ruszyć w świat. Kupiłam bilet w jedną stronę, leciałam na wyspę Bali, którą znałam już wcześniej z dwóch podróży, w związku z tym to nie był taki ląd nieznany, mniej więcej okieł znany.
Takie miejsce wycieczkowe, przyznajmy, turystyczne.
Tak, ale wiesz, tam jest bardzo dużo ekspatów, czyli obcokrajowców, którzy tam się osiedlili, ponieważ pracują przez internet. Cyfrowi nomadzi, jest to pojęcie fajne, podoba mi się. I opcja była taka, lecę na Bali, znajduję jakąś przestrzeń na warsztaty rozwoju osobistego, zaczynam organizować grupy na Bali, i poznaję też dużo tych ekspatów, kreatywne osoby. Pomagam współorganizować TEDxa, te fajne, ciekawe, inspirujące rozmowy na YouTube. Zgłosiłam się jako wolontariuszka. Więc lecę z jakimś pomysłem, z otwartością, że zobaczę, co na miejscu się wydarzy i otworzy nowego, ale ktoś mnie zachęcił do tego, żebym po drodze skoczyła do Malezji, odwiedziła Malezję. I ktoś mi powiedział, słuchaj, tam jest język angielski w Malezji, masz wizę na 3 miesiące, znam parę osób z couchsurfingu, u których możesz przenocować na początek, no i wygodne są autobusy do jazdy, do przemieszczania się po kraju. No i stwierdziłam, no dobrze, no to więc kupuję bilet do Kuala Lumpur z intencją, że ostatecznie na Bali.
I tam wtedy w Malezji wszystko się odwróciło, bo poznałaś swojego męża szamana?
Dokładnie, spotkaliśmy się w pół drogi na wyspie Borneo, która jest tak przedzielona...
Szamana z Senegalu.
Tak.
Spotkałam w Malezji.
Prawda? Jak to niezwykle się życie układa? Tak, tam go poznałam. On z kolei też nie był w pół drogi, leciał z jednego miejsca do drugiego miejsca, zahaczył o Malezję. Ja leciałam z Polski na Bali, zahaczyłam o Malezję. Spotkaliśmy się u jego brata, czyli też Senegalczyka, który jest profesorem od komarów na Uniwersytecie w Borneo. Myślałam, że się dowiem czegoś o komarach, bo to jest takie ekscytujące, jak spotykamy różnych ludzi, różnych profesji i zawsze jakąś wiedzę nam przekażą, a tymczasem tu poznałam szamana, on jest uzdrowicielem, ja go nazywam szaman, to słowo jest takie zrozumiałe ogólnie, szaman miejski, czyli wygląda tak samo jak ty, w tym sensie, że ubiera się po europejsku. jak robi uzdrowienia.
Sweterek, garniturek, t-shircik, tak?
Garniturek nie. Nie, ale jeansy i t-shircik jak najbardziej. No, kurtki nie musi zakładać, bo w Senegalu jest gorąco, aczkolwiek zimą faktycznie temperatura spada do 26 stopni w ciągu dnia, a w nocy nad Oceanem Atlantyckim, jak zawieje, to wtedy kurtka puchowa się przyda, bo jest 15.
To czym on cię zauroczył?
No chyba zaczarował.
Jakiś urok rzucił. Albo zaczarował.
Tak, to jest dobre pytanie, dlatego że mnie od dzieciństwa interesowało to, co jest niewidzialne, ale wyczuwalne, że wiedziałam, że jest coś więcej niż to, co postrzegamy zmysłami. I od praktycznie dziecka poszukiwałam tego aspektu mistycznego, magicznego, czytając książki, czy potem eksperymentując jako nastolatka, próbując medytować. Wtedy, gdy poznałam Osmana, to miałam z nim wspólny język. Wiesz, bo okazuje się, że on ma bardzo takie europejskie postrzeganie, na przykład zwraca uwagę na słowa, czyli jest słowny, co u nie każdego Senegalczyka jest, można zauważyć. I z Osmanem mieliśmy tą wspólną, zahaczyliśmy się o te światy niewidzialne, przynajmniej to jest to, co mnie w nim przyciągnęło. To, że on rozmawia z dżinami, to są duchy, czyli, ale nie takie dusze w rozumieniu, że a człowiek umiera i dusza wychodzi z ciała i on nie rozmawia z takimi bytami, tylko... Zdaje się, z tego co ja pojmuję o tym wszystkim, o tych światach widzialnych i niewidzialnych, są te różne energie, które na przykład Rzymianie nazywali genius loci, czyli duch opiekuńczy miejsc. W naszej prasłowiańskiej kulturze też były różne skrzaty, strzygi, to z tych gorszych, chochliki domowe, gdzie coś znikało. Mi w dzieciństwie też parę razy coś zniknęło, gdy położyłam w miejscu tak ewidentnym, odwracam się, a potem tego nie ma, a po 15 minutach to znowu jest w tym miejscu. I też w swoim życiu idąc, też miałam sporo spotkań z ciekawymi osobami, uzdrowicielami, mistycznymi, mistykami, powiedzmy to było. Na przykład po wizycie u takiej pani, która przyjmuje w zamku w Niemczech, nazywa się Boska Matka, jest awatarką, czyli to jest takie pojęcie nie z gier komputerowych, tylko osoby, które mają kontakt z wyższym elementem, chociaż ja uważam, że każdy z nas ma. Ona patrzy tobie w oczy i rozwiązuje problemy, ponieważ widzi twoje problemy w formie supełka, jakby twoja nić DNA, czy twoja coś. I tam są supełki, ona je rozplątuje. Po wizycie u niej, ja w sypialni w mieszkaniu na Warszawie zobaczyłam kulę światła. I jeszcze parę takich innych zjawisk miałam. I no i parę lat później, czy tam 10 lat później poznaję Osmana i zaczynamy rozmawiać o tych światach niewidzialnych, duchy, energie, dżiny.
To jest świat niewidzialny, nasi słuchacze, ale myślę teraz, że wielu z nich kombinuje teraz, ale szurnięta.
No na pewno, tak. Ja wiem, że na pierwszy rzut oka to może tak, czy słuch to może tak brzmieć, ale w takich sytuacjach ja powtarzam, proszę Państwa, ja jestem byłym pracownikiem banku, instytucja zaufania publicznego. Jeżeli ja mówię, że ja widziałam ducha albo doświadczyłam czegoś, to trzeba mi wierzyć.
Ja w ten sposób.
Tak. Nie, tak, to był żart oczywiście.
Jak to było w takim razie, przejdźmy do konkretów, jak to było, że ty za tym szamanem Osmanem pojechałaś do Senegalu i stałaś się jego żoną?
Ach. Tak. To było tak, że no tak jak się poznaliśmy w pół drogi, coś i zaiskrzyło między nami. No oczywiście cały czas mieliśmy kontakt z Osmanem internetowy, teraz WhatsApp, te wszystkie aplikacje są. No i on mówi, no to przyjedź do Senegalu, pojeździmy po buszu, po baobabach, trochę poczarujemy, tam porobimy różne rzeczy wspólnie. No i mi tak długo nie trzeba mówić, mnie bardzo ciągnie odkrywanie świata. W związku z tym kupiłam bilet kolejny w jedną stronę i poleciałam do Senegalu. To, co miało być przygodą na 2-3 miesiące, okazało się, że już mieszkam 2,5 roku w Senegalu. Ku mojemu zaskoczeniu, to jest Afryka Zachodnia, jest mi tam bardzo dobrze. I wiesz, co się jeszcze wydarzyło w Afryce ciekawego? Że obudziły mi się tam korzenie słowiańskie, paradoksalnie w Afryce.
A to w jaki sposób?
I nagle stwierdziłam, że mi się już nie chce podróżować, że ja już nie potrzebuję szukać tego czegoś, elementu jakiejś duchowości, czegoś takiego wyższego, tej jedności ze sobą i wszechświatem na zewnątrz, czy przez podróże, ani poprzez różne systemy filozoficzne wschodnie najczęściej, tylko już to mam w sobie i nazywam to tą słowiańskością, że jest coś takiego w naszej duszy, co jest takie wspólne tym wszystkim ludom słowiańskim.
Można w prosty sposób powiedzieć, dobrze ci tam.
Tak, jest mi tam dobrze i nawet też złapałam się na tym, że u mnie się ta zmiana muzycznie objawiała. Ja powiedziałam o tych włosach, ale teraz mi się przypomniało, że 2 lata przed odejściem z korporacji do mnie wrócił utwór Antoniny Krzysztoń. Jest inny świat, tak wiem, gdzieś tam, nie za lasami, po prostu on jest tu. Ten utwór był zawsze magiczny. Gdy jako nastolatka chodziłam po Tatrach, to wtedy się słuchało Antoniny Krzysztoń, Wolna Grupa Bukowina i tak dalej. I nagle wraca do mnie ten utwór i parę miesięcy temu w Dakarze złapałam się na tym, że nagle śpiewa we mnie Czesław Niemen, Moje miasto, a w nim. No i mówię, no nie, no niemożliwe.
Robisz jednak te warsztaty, tak, w tym Senegalu?
Tak, tak. I to jest piękne, ponieważ zastanawiałam się, jak przekazać tą jakość, którą dała mi Afryka w najlepszy sposób i na ten moment organizuję pobyty dla kobiet kulturowo-przyjemnościowe do Senegalu. Na mojej stronie jest wszelka informacja, a to jest takie nasycenie barwy, celebracja życia.
A o swojej drodze napisałaś książkę. Wszystkie barwy słońca.
Historia prawdziwa, własnoręcznie uszyta. Dokładnie, to jest o podróży przez życie, świat i w głąb siebie.
A może jest tak, że ty po prostu masz szczęście i zawsze spadasz na 4 łapy?
To prawda. Też jest mi trudno. Często mam wyzwania tak jak wszyscy. To, że mieszkam w Senegalu i pokazuję tą piękną, barwną stronę życia, ocean, kolory, światło, żywioły i organizuję te pobyty, to nie znaczy, że moje życie jest sielanko, no bo pewnie byłoby nudno, prawda? Jak musimy poznać smak goryczy czasami, żeby docenić tę słodką czekoladę. Więc ja też na co dzień mam pewne wyzwania. Ale jest ta różnica, że ja po 30 latach poszukiwań tego czegoś, kim jestem i o co mi chodzi, co jest dla mnie najważniejsze, ja już to mam. Nie mam tej dziury, tej tęsknoty w sercu, którą miałam.
Zakończmy tym, że słońce ma wszystkie barwy, tak? Wszystkie barwy słońca. I Joanna Wieczorek była naszym gościem. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
I po herbacie. Dolewka jest możliwa na www.radiogdańsk.pl. Włodzimierz Raszkiewicz. Do usłyszenia. Mówi
łodzią my płyniemy zawsze. Osłaniany w naszych dłoniach płonie.